Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Adoracja Najświętszego Sakramentu, część trzecia. Jesteśmy w połowie Adwentu. Już za 10 dni zasiądziemy do wigilijnego stołu i będziemy przeżywać tajemnicę narodzenia Chrystusa, adorując Go w żłóbku. Dziś w liturgii wspominamy także świętego Jana od Krzyża, wielkiego karmelitańskiego mistyka żyjącego w XVI wieku i zarazem doktora Kościoła. Postać tego świętego, jak i klimat Adwentu, stwarzają dobrą okazję, aby pozostać jeszcze przy temacie adoracji Najświętszego Sakramentu. Święty Jan od Krzyża, patron dnia dzisiejszego, w swoich pismach bowiem wiele razy wzmiankuje o wielkiej roli skupienia i ciszy dla nawiązania intymnego, mistycznego kontaktu z Chrystusem. Tak samo cisza Adwentu, tego radosnego oczekiwania na przyjście Pana, ukazuje nam, jak cenną dla życia duchowego jest wierna praktyka adoracji eucharystycznej. Ileż pod tym względem moglibyśmy nauczyć się od świętych? Ostatnio cytowałem świadectwo wielkiego papieża świętego Jana Pawła II. On zaś w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku przywołuje z kolei wzór świętego Jana Wianeya. Papież napisał o nim: proboszcz z Ars miał szczególną świadomość stałej obecności Chrystusa w Eucharystii. Przed tabernakulum spędzał zazwyczaj długie godziny w adoracji, o świcie lub wieczorem. Ku tabernakulum często zwracał się podczas wygłaszania homilii, mówiąc z uniesieniem: On tam jest. Z tego też powodu, mając ubogą plebanię, nie szczędził wydatków na ozdobienie swojego kościoła. Owocem tego było, że parafianie rychło nauczyli się modlić przed Najświętszym Sakramentem, poznając dzięki postawie proboszcza wielkość tej tajemnicy. O roli adoracji eucharystycznej w życiu duchowym chrześcijanina i całego Kościoła dużo uczył także następca świętego Jana Pawła II, emerytowany papież Benedykt XVI, między innymi w posynodalnej adhortacji apostolskiej pod tytułem Sacramentum Caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła. Papież podkreśla tam ścisły wewnętrzny związek pomiędzy celebracją mszy świętej i adoracją. Pisze: akt adoracji poza mszą świętą przedłuża i intensyfikuje to, co dokładnie dokonało się podczas samej celebracji liturgicznej. W rzeczywistości tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne zawarte w Eucharystii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem. W przytoczonych słowach Ojciec Święty zauważa, że do owocnego przeżywania mszy świętej dochodzimy dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu. Zaznacza jednocześnie, że adoracja wymagająca przerwania swej aktywności, zatrzymania się w skupieniu oraz ciszy, wcale nie odrywa chrześcijanina od spraw codzienności i zaangażowania społecznego, ale przeciwnie, jeszcze bardziej do niego dysponuje. O tym samym 24 lata wcześniej mówił cytowany na wstępie święty Jan Paweł II podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice świętego Piotra w Rzymie 31 października 1983 roku. Powiedział: Adoracja stanowi rodzaj stałej aktywności Kościoła. Milczenie kontemplacyjne ujawnia wielką zdolność do miłości Boga i ludzi. Nie możecie jednak ograniczyć się do kontemplacyjnej adoracji i pokornej służby, gdyż wasza modlitwa nie byłaby autentyczna, gdyby nie towarzyszyło jej zaangażowanie w życie chrześcijańskie i działalność apostolską. Gdy przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego, znajdując się we właściwej dyspozycji, osiągamy łączące nas owoce odkupienia. W końcu zaś, tak jak Kościół posiada Eucharystię, tak i Eucharystia posiada Kościół. Dlatego Eucharystia, przemieniając nas w Chrystusa, wciela nas w misję zbawczą Kościoła, realizowaną przez wieki. Mówiąc dokładniej, wasza modlitwa, nie przestając być intymnym i osobowym kontaktem z boskim przyjacielem, zarysowuje jednocześnie wymiar wspólnotowy i misyjny autentycznego chrześcijaństwa, przyjmuje bowiem jako własne troski całego Kościoła, jego członków i wspólnot. Widzimy zatem, że adoracja eucharystyczna jest u podstaw zaangażowania w apostolstwo, czy to w płaszczyźnie ewangelizacyjnej, charytatywnej czy innej. Każde apostolstwo czy działalność ewangelizacyjna, jeśli nie wyrasta z korzenia adoracji, szybko zwiędnie. Dlatego papież Benedykt w cytowanej adhortacji Sacramentum Caritatis usilnie poleca wszystkim pasterzom Kościoła oraz całemu ludowi Bożemu praktykę adoracji eucharystycznej, czy to osobistej, czy wspólnotowej. Wielką korzyścią będzie tu odpowiednia katecheza, która wyjaśni wiernym znaczenie tego aktu kultu, pisze Ojciec Święty. Pozwala on głębiej i z większą korzyścią przeżywać samą celebrację liturgiczną. Następnie na tyle, na ile to jest możliwe, w ośrodkach najbardziej zaludnionych byłoby stosowne wyznaczenie kościołów oraz oratoriów przeznaczonych właśnie dla wieczystej adoracji. Ponadto polecam, by w formacji katechetycznej dzieci, w szczególności w ramach przygotowania do pierwszej komunii świętej, były one wprowadzane w znaczenie i piękno dotrzymywania towarzystwa Jezusowi i by było kultywowane ich zdumienie wobec Jego obecności w Eucharystii. Kontynuując tę myśl, papież Benedykt XVI pisze dalej. Chciałbym wyrazić mój głęboki szacunek oraz poparcie dla tych wszystkich instytutów życia konsekrowanego, których członkowie poświęcają znaczną część swego czasu na adorację eucharystyczną. W ten sposób dla wszystkich są przykładem osób, które pozwalają się kształtować przez realną obecność Pana. Tak samo pragnę dodać otuchy tym stowarzyszeniom wiernych, jak również bractwom, które podejmują tę praktykę jako swoje szczególne zadanie, stając się zaczynem kontemplacji dla całego Kościoła i przypomnieniem o centralnym miejscu Chrystusa w życiu poszczególnych ludzi oraz wspólnot. W związku z tym Benedykt XVI za ojcami 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbyło się w dniach od 2 do 23 października 2005 roku w Rzymie, zwraca uwagę na właściwe umiejscowienie tabernakulum w Kościele. Jego usytuowanie ułatwia bowiem unaocznienie realnej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jest zatem konieczne, pisze, by miejsce, gdzie są przechowywane postacie eucharystyczne, było łatwo rozpoznawalne przez każdego, kto wchodzi do kościoła, również dzięki wiecznej lampce. W tym celu należy wziąć pod uwagę układ architektoniczny budynku sakralnego. W kościołach, w których nie ma kaplicy Najświętszego Sakramentu, a pozostał ołtarz główny z tabernakulum, wskazane jest, by zachować ten układ dla przechowywania i adoracji Eucharystii, unikając stawiania w tym miejscu fotela dla celebransa. w nowych kościołach dobrze jest przewidzieć kaplicę z Sanctissimum w pobliżu prezbiterium. Tam, gdzie to nie jest możliwe, lepsze jest usytuowanie tabernakulum w prezbiterium w miejscu odpowiednio wyniesionym w pośrodku przestrzeni absydalnej lub w innym miejscu, skąd będzie równie dobrze widoczne. Takie rozwiązania przyczyniają się do uszanowania godności tabernakulum, o które zawsze należy dbać również pod względem architektonicznym i artystycznym. Z przytoczonych słów jasno wynika, że Kościół katolicki w trosce o pielęgnowanie kultu Eucharystii przypomina o odpowiednim wyeksponowaniu tabernakulum, w którym przechowywane są najświętsze postaci. Za świętym Janem Marią Vianney należy powiedzieć: on tam jest. Oczywiście nie chodzi o to, aby przebudowywać kościoły, zwłaszcza zabytkowe, ale o to, aby każdy, kto wchodzi do świątyni, choćby tylko do przedsionka, od razu mógł się zorientować, że wszedł do katolickiej świątyni. Na tle innych budowli sakralnych katolickie świątynie wyróżnia przede wszystkim to, że w ich centrum jest tabernakulum, znak realnej i żywej obecności Chrystusa. Gdy wchodzimy na przykład do przepięknych cerkwi prawosławnych, to naszą uwagę przyciągają zwłaszcza na ikonostasie różne ikony rozmieszczone w różnych miejscach, także w przestrzeni cerkwi. Ikonostas to rodzaj ściany, czy raczej przegrody, a więc odpowiednik naszego ołtarza głównego, jaki spotykamy w dawnych kościołach. Za ikonostasem w cerkwiach także jest tabernakulum, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament. Jednakże zwyczaj umieszczania licznych palących się lampek przy ikonach wchodzących do cerkwi katolików wprowadza w zakłopotanie, bo nie wiedzą, czy i gdzie jest ów centralny punkt świątyni. Są bowiem przyzwyczajeni do tego, że w katolickich świątyniach zapalona lampka jednoznacznie wskazuje na tabernakulum. Z kolei katolicy nawiedzający protestanckie zbory, nierzadko bardzo zadbane i architektonicznie piękne, odczuwają emocjonalny chłód, jakby pustkę, mimo iż świątynia jest bogato wyposażona. W jej centralnym miejscu znajduje się zwykle krzyż i księga Pisma Świętego. Nie ma jednak tabernakulum. Wobec tego nie ma potrzeby też przyklękania. W naszym katolickim odczuciu brak jest tam bowiem realnie doświadczalnej, żywej obecności Chrystusa Eucharystycznego. Tym bardziej więc doceńmy to, co jest naszym udziałem. Wstępujmy zatem często do naszych kościołów, choćby na chwilę nawiedzenia i adoracji, czyli na spotkanie z Chrystusem Panem, którego milcząca obecność zaprasza, aby otworzyć przed Nim swoje serce.